I ostatni temat, który chciałam z Państwem poruszyć, co też zostało mocno podkreślone w tej prelekcji pani sędzi Wesołowskiej, że nie rozmawiamy w rodzinie. Rodzice nie wiedzą, co myślą dzieci. Nie pytamy siebie wzajemnie o swoje uczucia, o swoje potrzeby. Zamykamy się każdy w swoim kokonie telewizyjno-internetowym i chyba kończy się i zaczyna to na komunikatach. Czy można tak daleko idące wnioski wyciągać?
Znaczy, no, nieraz zdarza się tak, że rodzina już w tym swoim, że tak powiem, braku komunikacji, no już właściwie nie rozmawia, tak? Rodzice nie rozmawiają z dziećmi, dzieci nie rozmawiają z rodzicami, a jeżeli to robią, to na zasadzie takich sloganów, tak? Bardzo często jak dziecko zapytasz, o co pytają rodzice, no to najczęściej pytają o szkołę. Jak w szkole jest w porządku albo w miarę w porządku, no to właściwie sprawa już jest koniec komunikacji, bo właściwie już no, dziecko nie sprawia problemów i dopiero rodzice budzą się wtedy, kiedy no, z dzieckiem już zaczyna się dziać coś niedobrego, a najczęściej to jest unika tej szkoły, zaczyna nam, że tak powiem, wymykać się spod kontroli, oto tak rodzice, tak, bo nie mogą już nad nim zapanować. Zaczyna robić, co chce, zaczyna mówić, co chce, rodzic traci ten autorytet. Dobrze jest, jeżeli rodzic szuka pomocy, jeżeli widzi to, że już sam w tej sytuacji no, może sobie nie poradzić i bardzo często sobie sam już wtedy nie radzi. Im później rodzic się obudzi, mówię tutaj nie bez przyczyn o tym obudzeniu, no tym trudniej, tak? Bo potem już mamy tego nastolatka zbuntowanego, którego już właściwie no, on już uważa, że jest dorosły, tak? Więc w związku z tym może mówić, co chce robić, co chce i właściwie rodzic już im dalej, tym no, nie ma już nad nim żadnej kontroli. To bardzo często zaczyna się od braku tego komunikacji, od tego, że rodzice nie rozmawiają z dziećmi, że nie pytają właśnie o to, co się u nich dzieje, że nie mówią, też nie omawiają, tak jak tutaj mówiliśmy o tym rozmawianiu z dzieckiem na temat tych kłótni. Myślimy, że dziecko nawet jeżeli słyszało, no to okej, no to słyszało, my się przestaniemy kłócić i będzie wszystko w porządku, tak, ale wytłumaczyć dziecku, co, z czym ta kłótnia była spowodowana, że tak naprawdę to była kłótnia, ale dalej jest wszystko w porządku w relacjach rodzic-dziecko, tak, że ty jesteś kochany i to nie wpływa na tą relację. No o tym się czasem zapomina. No i potem to tak eskaluje, aż praktyka pokazuje, że potem jest coraz trudniej.
Pędzimy, stale jesteśmy w niedoczasie, więc chyba rodzice są zadowoleni, że dziecko czymś się zajmie samo. A potem już jest wieczór i tak dzień mija za dniem, aż patrzymy na nastoletniego naszego syna czy córkę, kiedy zaczyna się problem. I tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, że nie znamy naszych dzieci, że my nic o nich nie wiemy. I to jest chyba bardzo smutna refleksja.
No to jest oczywiście taka przestrzeń do pracy nad tym, żeby jednak ten kontakt z dzieckiem budować, z wszystkimi budować, tak? No bo można powiedzieć tak, że to jest wygodniej dać dziecku tableta i sobie siedzi i ogląda sobie bajki. I w związku z tym rodzic może chwilkę odsapnąć, ale tutaj zwykle jest tak, że ten rodzic też sobie siądzie przed swoim komputerem, tabletem i tak dalej. Więc to jest praca dla wszystkich. Myślę, że to jest cenne, co pani wspomniała o tym, żeby jednak próbować dowiadywać się, co ta druga strona robi. Pierwsze pytanie, jak do mnie przychodzi rodzic, którego dziecko jest uzależnione od gier komputerowych, czasami partner na przykład, to też są różne sytuacje. To pierwsze pytanie moje jest, a w co on gra? I patrzę, czy wiedzą. Bo trzeba zrozumieć, jaka jest zwykle reakcja, bo są dwie strony tutaj. Są osoby, które mówią, że to jest jakaś zła sytuacja, że unikamy realnego kontaktu na rzecz tego kontaktu wirtualnego. I druga strona, która mówi mniej więcej, no ale to jest nieuchronne. Tak, żyjemy w tym świecie i to już się nie cofnie. Cała rzecz w tym, żeby się z tym spotkać, bo jak ktoś uważa, że to jest złe, tak, że dziecko tam siedzi za długo przy tym, okej, to czy z tym nastawieniem, że to jest złe, jest w stanie wpłynąć na dziecko? Prawdopodobnie nie. bo dziecko odczuje to jako agresję. Przecież ją nawet nie interesuje, co ja tam robię. Że ja właśnie tam stoczyłem jakąś partyjkę, mam tutaj swój jakiś klan wirtualny i tam są moi koledzy i koleżanki rozsiane na przykład po całym świecie i ja sobie z nimi rozmawiam. To jest jakby ta druga strona tej sytuacji, że w wirtualnym świecie też są pewne wartości. W mojej ocenie przynajmniej chodzi o to, żeby się uczyć, najpierw rozumieć, co ta druga osoba robi, czyli rozmawiać z nią, tak? Nie skreślać tego od razu, że na pewno to, co ta osoba robi w internecie, to jest złe. Ja byłem zdumiony, nawet nie wiedziałem, że są takie gry komputerowe. Jedna z osób, która do mnie tam przyszła na jakąś moment, zupełnie przypadkowo się dowiedziałem, że gra w symulator firmy samochodowej, logistyczno-transportowej. Gra się nazywa Eurotrack i osoba tam gra w symulatorze w czasie rzeczywistym, na przykład w ciężarówce i jedzie sobie do Anglii. Taka trasa trwa na przykład kilkanaście godzin. Chodzi o to, że to jest symulator bycia w zawodzie kierowcy. Można było powiedzieć, że taki grzyb przecież nie ma nic złego. Tak? Ciekawe, że ktoś tak sobie jest w stanie tyle czasu na to poświęcić i może mógłby to zrobić jakoś inaczej. Ale chodzi mi o to, że podstawą jest zrozumieć, co ta druga osoba robi, co dla niej jest ważnego, że ona na tym siedzi. Bo jeśli ją spróbujemy od razu tak powiedzieć, nie, nie masz prawa i tak dalej, no to automatycznie spowoduje to złość tej drugiej strony. No i oczywiście też faktycznie, jeśli z perspektywy rodzica, dobrze jest, jak uczy dziecko, że jest jakiś czas w ciągu doby, który może korzystać przy komputerze. Ciekawa obserwacja. Kilku rodziców, głównie na skutek kary, postanowiło zabronić dostępu do telefona, do tabletu, do komputera swoim dzieciom. Ponieważ kary były bardzo długie i dzieci tam się uczyły, po jakimś czasie pojawiła się nieprzewidziana wcześniej korzyść. Bo kiedy już kara się tam skończyła i dziecko się zaczęło znowu w porządku zachowywać, to nagle się okazało, że tak już jest poumawiane, że tam na boisku gra z kimś. Tutaj sobie coś robi innego i nagle się okazało, że ten tablet wcale nie jest już potrzebny, tak? Że jakby, że w czasie, kiedy rodzic zablokował dostęp do tego, to dziecko zapełniło sobie czas jakimiś konstruktywnymi rzeczami. Myślę, że jest ważne, żeby ustalić też ten taki limit jednak, tak, że to rodzic musi panować, zwłaszcza nad tym, jak dziecko jest małe, gdzie się uczy tych wszystkich podstawowych nawyków.
Jest taka bardzo interesująca książka amerykańskiej dziennikarki Matki Trojga Dzieci, która umówiła się ze swoimi dziećmi, że przez pół roku rezygnują z komputera, tabletu, komórki. Nawet na początku wyniosła telewizor, nie było nic. Oni odzyskali siebie, swoich przyjaciół, zainteresowania, wspólne pasje. Dzieci zaczęły się dowiadywać coś na temat swoich przodków, dawniej ich to nie interesowało, więc na pewno to wirtualne życie zabiera nam w jakimś stopniu to życie realne i warto się nad tym zastanowić. Poproszę Państwa o kontakt do Waszej fundacji, bo myślę, że zrozpaczeni rodzice, którym pewne rzeczy się wymykają spod kontroli, tu znajdą ratunek.
Fundacja Bądź Dobroczyńcą w Opolu, ulica Damrota 2A. Podam telefon 77-441-1229. I oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, ważne dla nas jest bardzo to, że zapewniamy dyskrecję. Jesteśmy organizacją pozarządową.